podcast Polskiego Radia.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
News albo fake news.
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni ostrzegają przed falą phishingu, który może spotkać każdego z nas, a dotyczy popularnego komunikatora. Naszym gościem jest Dawid Zięcina, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Dagma Bezpieczeństwo IT. Dzień dobry, witam w Trójce.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To prawda, że hakerzy przejmują konta i podszywają się pod znajomych z WhatsAppa? To poważne zagrożenie?
Hakerzy czy też cyberprzestępcy robią to nie od wczoraj. Czy jest to poważne zagrożenie? Tak, i zawsze takim poważnym zagrożeniem takie działania cyberprzestępców były.
A co jest celem atakujących użytkowników popularnej aplikacji?
Celem pośrednim są zazwyczaj nasze pieniądze i do tego dążą cyberprzestępcy. Natomiast takim bezpośrednim celem jest przejęcie kont w mediach społecznościowych bądź w popularnych komunikatorach.
Pana zdaniem to jednostkowy incydent, czy raczej sygnał długofalowej kampanii phishingowej?
Obserwowane tego typu kampanie są już od lat tak naprawdę, więc to nie jest nowy mechanizm. Oczywiście za każdym razem ten mechanizm ma troszkę inną historię, którą to cyberprzestępcy się posługują, więc według mnie ten trend narastał, on będzie narastał, natomiast nie są to nowe zjawiska, które są obserwowane w ramach działań cyberprzestępców.
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wydały ostrzeżenie. Oto fragment.
Atakujący, wykorzystując przejęte konta użytkowników w komunikatorze WhatsApp, podszywają się pod ich właścicieli i rozsyłają spreparowane wiadomości do kontaktów ofiary. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i czujność wobec nieoczekiwanych i nagłych próśb o pomoc, głosowanie lub weryfikację konta.
A jak dokładnie przebiega taki atak?
Taki atak wygląda w sposób następujący. Otóż dostajemy jakąś historię w postaci wiadomości, na przykład zachęcającą nas do oddania głosu na znajomego w jakimś konkursie. Do tej wiadomości podpięty jest link, po kliknięciu w który dostajemy się na stronę internetową. Tylko zanim oddamy ten rzekomy głos na naszego znajomego, musimy dokonać weryfikacji. Weryfikacja to podanie numeru telefonu oraz kodu, który dostajemy na SMS-a. I nie jest to weryfikacja naszego udziału w tej na przykład sądzie bądź konkursie. Tak naprawdę oddajemy bezpośrednio dostęp do naszego konta cyberprzestępcom.
A możemy wskazać, które elementy aplikacji działają przeciwko użytkownikowi?
Sam sposób podłączania urządzenia do aplikacji jest tym elementem. Czyli tutaj cyberprzestępcy wiedzą, jak wygląda ten proces, czyli podanie numeru telefonu oraz SMS-a, który dostajemy. I to są te dwa niezbędne elementy do tego, żeby przejąć nam konto. Więc tym słabym elementem, jeżeli chodzi o aplikację, jest sam sposób uwierzytelnienia do aplikacji. Więc tutaj możemy się chronić przed tym, włączając taką funkcję jak weryfikacja dwuetapowa.
To jest właśnie ten sposób, jak można monitorować, czy nie ma podejrzanych aktywności w swoim koncie poza podłączonymi urządzeniami?
Po podłączeniu już urządzenia do naszego konta my możemy to zweryfikować i w zależności od tego, jakiego rodzaju to jest komunikator, tutaj mówimy konkretnie o WhatsAppie, jest taka możliwość, możemy zobaczyć, jakiego rodzaju urządzenia i skąd te logowania do naszego konta miały miejsce. To jest dostępne bezpośrednio w aplikacji.
W ostrzeżeniu wojska pojawia się zalecenie sprawdzenia podłączonych urządzeń. To faktycznie skuteczna technika? W ogóle użytkownicy wiedzą, jak to zrobić?
Jestem przekonany, że większość użytkowników nie wie, jak to zrobić, a takie częste sprawdzanie, kto jest podpięty do naszego konta, jest wręcz pożądane. To samo dotyczy innych kont, na przykład na Netflixie, jeżeli chodzi o tego typu serwisy, jakie konta bądź urządzenia podpięte są do naszego Facebooka. Te mechanizmy są powtarzalne, w związku z tym mechanizm obrony to częsta weryfikacja, jakie urządzenia, jakie konta, jakie logowania mają miejsce do naszych kont w mediach społecznościowych.
Potencjalna ofiara, czyli właściwie każdy z nas, jest w stanie wykryć, że konto zostało przejęte. Na co trzeba zwrócić uwagę?
Przede wszystkim pierwszym takim sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego, może być brak dostępu do konta, czyli próbujemy się zalogować, nie możemy, wpisujemy nasze poświadczenia, czyli login i hasło, mamy kłopot z zalogowaniem się. Więc to jest taki bardzo oczywisty i jednoznaczny sygnał, że coś się stało niepokojącego z naszym kontem. W takiej sytuacji, w której tutaj akurat mechanizmy są wykorzystywane przy aktualnej kampanii phishingowej na użytkowników WhatsAppa, to jest podpięcie dodatkowego urządzenia, więc my nie do końca będziemy w stanie od razu wychwycić, że dzieje się coś niepokojącego. Dlatego też i w nas olbrzymia odpowiedzialność, żeby takie podejrzane aktywności ze strony naszych znajomych zgłaszać bezpośrednio naszym znajomym innym kanałem kontaktu, czyli telefonem.
A co dzięki temu uzyskujemy?
Dzięki temu uzyskujemy takie budowanie świadomości, że ta odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na nas. Jeżeli któremuś z naszych znajomych zostało przejęte konto i widzimy, że dostajemy jakieś dziwne pytania od naszego znajomego, niestandardowe, na przykład prośbę o blika, prośbę o udział w jakiejś ankiecie, to poinformujmy naszego znajomego, upewnijmy się, że to na pewno on, z tego względu, że może być nieświadomy, że jego konto zostało przejęte i tutaj jego działanie będzie niezbędne do tego, żeby takie konto odpowiednio zaopiekować.
A czy wiedza o zagrożeniach, na przykład ostrzeżenia takie jak to wojskowe, faktycznie zmienia zachowanie użytkowników, czy to tylko taka ciekawostka medialna? To podnosi jakoś naszą świadomość dotyczącą zagrożeń?
Liczę, że to podnosi naszą świadomość i liczę, że sporo osób, mając takie informacje, podejmie odpowiednie działania, jak chociażby włączenie weryfikacji dwuetapowej, czy też weryfikację, jakie urządzenia są podpięte do naszego konta. Natomiast zalew takich informacji powoduje, że zaczynamy się po prostu do tego przyzwyczajać i nasza czujność jest obniżana ze względu na wolumen tego typu zdarzeń.
A propos działań, jak platformy społecznościowe radzą sobie z wykrywaniem czy przeciwdziałaniem takich ataków?
Wykrywanie takich pojedynczych ataków jest niezwykle trudne z technicznego punktu widzenia. W związku z tym potrzebne są zgłoszenia użytkowników. Te zgłoszenia użytkowników najczęściej wpływają do takich dużych podmiotów jak Meta od dedykowanych organizacji, czyli na przykład CERT, policja. Te firmy mają bezpośrednie kontakty z właśnie takimi podmiotami, więc nasze zgłoszenie, jeżeli widzimy taką podejrzaną aktywność, może trafić bezpośrednio na przykład do CERT Polska i tam przy odpowiednim wolumenie tego typu zgłoszeń następuje współpraca z Metą i Meta podejmuje odpowiednie działania, żeby wyłączać takie nieprawidłowe, fejkowe bądź przejęte konta.
A jeśli chodzi o mechanizm takich ataków, to są one ręczne czy automatyzowane z użyciem botów czy sztucznej inteligencji?
One są automatyzowane. Te ataki nie są szczególnie wyrafinowane, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. One wykorzystają proste mechanizmy, natomiast ich zautomatyzowanie, czy to przez jakieś powtarzalne zadania, czy teraz w coraz większej ilości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, pozwalają na szerokie działania cyberprzestępców. I tutaj głównie ilość tych ataków w pojedynczych kampaniach phishingowych daje sukces cyberprzestępcy, czyli są nastawieni na ilość i na jakąś procentową szansę na sukces. Więc to nie jest tak, że bezpośrednio z drugiej strony jest osoba, która każdorazowo wysyła tego typu wiadomości, natomiast jest to też monitorowane przez cyberprzestępców, czyli wchodząc w interakcję, czasami mamy rzeczywiście bezpośredni kontakt z drugą osobą podszywającą się właśnie na przykład pod naszego znajomego.
A na ile tego typu ataki wpisują się w szerszy trend wykorzystywania komunikatorów do dezinformacji czy wyłudzeń danych albo pieniędzy?
One się bardzo dobrze wpisują w ten trend i od lat są stosowane przez cyberprzestępców. Tutaj głównie przejęcie kont w mediach społecznościowych, z którymi to zazwyczaj powiązane są komunikatory, służą uwiarygodnieniu pewnej historii, czyli o wiele łatwiej zaufamy komuś, kto jest w kręgu naszych znajomych, że on faktycznie potrzebuje czy to wsparcia finansowego w postaci kilkudziesięciu złotych przesłanych blikiem, czy też poprzez wzięcie udziału w jakiejś sądzie, jakimś głosowaniu, niż zupełnie obcej osobie. Co więcej, są natywnie, czyli standardowo włączone pewne mechanizmy obrony w tych komunikatorach, gdzie możemy zaznaczyć, że nie chcemy kontaktu z osobami spoza listy naszych znajomych. No i to przeszkadza cyberprzestępcom. W związku z tym szukają innej możliwości właśnie przejmowania kolejnych kont, uwiarygodnieniu swojej historii poprzez to, że już mamy jakąś relację z daną osobą, a tak naprawdę z kontem przejętym. I w ten sposób jesteśmy bardziej podatni na działania, których oczekują od nas cyberprzestępcy.
Takie ataki jak ten, o którym dziś rozmawiamy, dotyczy tylko Polski, jest wymierzony w nas, czy sięga szerzej, poza granice naszego kraju?
To jest problem globalny, w związku z tym nie jest to tylko i wyłącznie wyzwanie, z jakim my Polacy teraz mamy do czynienia. Natomiast tutaj na pewno modele językowe językowe generatywnej sztucznej inteligencji ułatwiają przełamywanie bariery językowej, więc tak naprawdę nie ma teraz większego znaczenia, czy my jesteśmy Polakami, czy pochodzimy z innego kraju. Cyberprzestępcy mają olbrzymie narzędzie w postaci właśnie sztucznej inteligencji, która pomaga im w przygotowywaniu treści, które są bardzo dobrze zbudowane w konkretnym języku. Jako Polacy jesteśmy na pewno mocniej narażeni w obecnych czasach na cyberataki, natomiast tutaj głównym celem cyberprzestępców są nasze pieniądze i to jest problem globalny, nie jesteśmy wyjątkiem na mapie świata.
A w jaki sposób socjotechnika, to wzbudzanie zaufania, o czym pan mówił, czy udawanie bliskich współgra z technicznym aspektem ataków, co przeważa w skuteczności?
W skuteczności przeważają nasze ludzkie słabości, czyli ta socjotechnika to jest główna broń, którą stosują cyberprzestępcy. Te aspekty techniczne, one też działają w taki sposób, że nie do końca przeciętny użytkownik komunikatora wie, jakie są wykorzystywane mechanizmy i w jaki sposób te mechanizmy mogą być wykorzystane przeciwko nam, na przykład w przejęciu tego konta. Więc cyberprzestępcy próbują kierować nami w taki sposób, abyśmy technicznie im ułatwili pracę w przejęciu tego konta, natomiast do tego potrzebują naszej interakcji. To nie dzieje się samo. Czyli to przejęcie konta zawsze wymaga naszej interakcji. Cyberprzestępcy w zdecydowanej większości nie są w stanie przejąć takiego konta, potrzebują naszej interakcji, stąd potrzeba wprowadzenia numeru telefonu, na przykład na podstawionej, sfałszowanej stronie, stąd potrzeba wpisania jakiegoś dodatkowego kodu, więc jesteśmy narzędziem w rękach cyberprzestępcy i do tego potrzebują socjotechniki. A sama technologia, jeżeli chodzi o aplikacje, jeżeli chodzi o infrastrukturę IT, to jest coś, do czego my jesteśmy cyberprzestępcom znowuż potrzebni. Czyli jesteśmy troszkę takimi zdalnymi rękoma, manipulowanymi bezpośrednio przy użyciu socjotechniki przez cyberprzestępców.
I na koniec, jakie praktyczne zasady czy codzienne nawyki może wdrożyć każdy z nas, użytkownik komunikatorów, by być bezpiecznym? Jak może w trzech krokach nie dać się oszukać?
Przede wszystkim świadomie czytać komunikaty, jakie wysyłane do nas są przez aplikacje, które mamy na przykład zainstalowane w naszym smartfonie. Zazwyczaj te komunikaty mówią nam już, co się dzieje z daną aplikacją. Czy na przykład jesteśmy w procesie logowania, czy jesteśmy w procesie podłączania dodatkowego urządzenia. Więc mimo tego, że spodziewamy się, że dostaniemy jakiś kod, na przykład związany z płatnością, bo to są tego typu mechanizmy, to zweryfikujmy dokładnie, co potwierdzamy. Czy płatność jest taka, jakiej spodziewaliśmy się, czy aplikacja, do której się logujemy, to jest logowanie, czy też właśnie udostępnianie podłączenia innego urządzenia. To jest pierwsza rzecz, przede wszystkim świadome czytanie komunikatów. Druga sprawa to jest włączenie weryfikacji dwuetapowej wszędzie tam, gdzie się da. To są proste mechanizmy, które naprawdę bardzo utrudniają cyberprzestępcom ich pracę, a nas chronią przed stratą, jeżeli chodzi o pieniądze, czy też dostęp do konta, bądź jakiejkolwiek innej aplikacji, czyli weryfikacja dwuetapowa. Trzecia moja porada byłaby związana z tym, aby weryfikować, czy prośby, które dostajemy od naszych znajomych, faktycznie wysyłane są przez naszych znajomych. I tutaj szukajmy innego kanału kontaktu. Jeżeli dostajemy jakąś prośbę WhatsAppem, spróbujmy zadzwonić na standardowy numer telefonu, a nie na komunikator. Dzięki temu w momencie, kiedy nasz znajomy stracił dostęp do takiego konta, będzie mógł nam zweryfikować to, potwierdzając, że nie wysyłał. Tutaj zazwyczaj jest taka obawa, że no wygłupimy się, po co dzwonić, no przecież to wygląda zupełnie okej. Natomiast to naprawdę może uchronić nie tylko nas, ale też i dziesiątki innych osób, które mogą wejść w interakcję z takim skradzionym kontem.
Naszym gościem był Dawid Zięcina, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Dagma Bezpieczeństwo IT. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Piotr Łodej, do usłyszenia.
News albo fake news.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Podcast Polskiego Radia.